Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Dzisiaj w Konwersatorium naszym gościem jest pan Juliusz Gałkowski.
Dzień dobry.
Nasz już stary znajomy, ale dzisiaj nie będziemy chodzili po czarownych miastach polskiego dziedzictwa, polskiej historii. Mam nadzieję, że przed nami następne takie pasaże, ale dzisiaj jesteśmy cały czas jeszcze po bożonarodzeniowej atmosferze, słusznie. Już nie może wewnątrz tego najściślejszego otoczenia święta, ale ciągle w dobrym jego nurcie. I chcemy porozmawiać o bożonarodzeniowych szopkach. W sensie, że bo tutaj Juliusz Gałkowski podśmiewuje się trochę ze mnie, że będziemy mieli tutaj odstawiać szopki, ale to nie tej ambitnej twórczości wymagającej szczególnego zmysłu humoru, dowcipu i tak dalej oraz umiejętności aktorskich tutaj nie podejmiemy tym razem. Patrzymy z podziwem na wszystkich tych, którzy umieją przekuć wszystkie nadzieje, radości, niepokoje i całą świąteczną atmosferę razem w różne komentarze bieżących wydarzeń. Pewnie to jest to tak naprawdę repertuar dla mistrzów. Natomiast my chcemy zatrzymać się przy tej szopce bożonarodzeniowej, która ma swoją genezę wielokrotnie już i pięknie opisywaną. Ostatnio chyba w ubiegłym roku w liście papieża Franciszka został przypomniany to, że szopkę bożonarodzeniową zawdzięczamy nikomu innemu jak świętemu Franciszkowi z Asyżu. Przynajmniej stał się on kimś, kogo jakby historycznie z tym identyfikujemy, ale ładnie się to składa. Postać świętego Franciszka, nawet nie ta wylukrowana i wycieniowana, tylko taka autentyczna, jaką znamy z jego żywota, z relacji na jego temat, postać kogoś, kto był z jednej strony wewnętrznie ascetą, tak, pełnym gotowym do zjednoczenia z męką pańską, a równocześnie człowiekiem pełnym tej Bożej także otwartości, radości ze stworzenia, z błogosławiącym to, co małe, to, co w różny sposób swoją nieporadnością także mówi nam o potrzebie łaski, o modlitwie do Boga. Wszystko to, co on w hymnie, w swoim kantyku słonecznej pieśni zawarł. Otóż z tym razem jest bardzo ładnie do tego przystaje ta scena, w której święty Franciszek w Greccio stawia właśnie szopkę, tam zgodnie z przekazem ewangelicznym umieszcza w postacie, które dają się z tego przekazu w samym centrum jego wydobyć, czyli no, samo Dzieciątko, całą świętą rodzinę, Matka Boża, święty Józef, dalej pasterze, to wszystko niemal dosłownie jak w Ewangelii. Aniołowie, tak jak możemy sobie ich wyobrazić, wiedząc, że się zjawiali i że działali, a do tego jeszcze pewne wyobrażenie o magach w liczbie trzech królów, którzy przychodzą złożyć hołd i do tego jeszcze zwierzyniec, który wydaje się może jakby to powiedzieć dodatkowy, ale dla nas już obecnie absolutnie niezbędny zwierzyniec, który też nie jest zupełnie wzięty znikąd, tylko gdzieś tam z różnych biblijnych skojarzeń, wół i osioł, to jak najbardziej Izajaszowe z księgi Izajasza, stworzenia, które zadziwiają człowieka tym, że i one poznają Boga, który przychodzi, więc tu musiały się w szopce bożonarodzeniowej zmieścić. To jest pierwsza szopka, która, jak rozumiemy, była w znacznym stopniu żywą szopką, to znaczy jakimś, i do dzisiaj tak się to często zdarza, że przy różnych kościołach, w różnych miejscach, klasztorach i tak dalej, czasami niektórzy księża wystawiają szopkę, w której są żywe zwierzęta, w którym czasami pojawiają się też aktorzy, którzy też jakoś tam udatnie przedstawiają różne postacie. Niemniej my mamy też, nie tylko my w Polsce, ale w świecie chrześcijańskim. Ja niedawno zdałem sobie sprawę, jak to jest nieprawdopodobnie bogate na przykład w Italii, prawda, w różnych jej regionach. Mamy szopkę jako po prostu takie przedstawienie plastyczne, które już nie jest teatrum jakimś, tylko właśnie jest już przedstawieniem takim jak te, co Szopka Krakowska i całe jej rytuały związane z szukaniem wyróżnienia na najlepszą szopkę. To płynie wszystko jakoś obok, chciałoby się powiedzieć, i pewnie puryści to wiele razy zawsze się w ten sposób wypowiadali, obok tego głównego nurtu, jakby to być liturgiczno-misteryjnego tego święta. Dla kogoś główne jest to, co dzieje się w kościele, dla pasterce, dla kogoś głównym jest to, co dzieje się przy stole. To już nie tyle misteryjne, ile towarzysko-społeczne wydarzenie. A szopka to jest coś, co idziemy do kościoła i gdzieś Najświętszy Sakrament jest w dalszym ciągu tam, gdzie jest Najświętszy Sakrament, ale szopka gdzieś jest z boku, ale na to nagle ona staje się takim miejscem, które koncentruje uwagę. To nie skandal.
Nie. Dlaczego skandal? Kiedy mówiłeś o głównym nurcie, ja się zacząłem bardzo poważnie zastanawiać, co jest głównym nurtem.
Tak.
Jak wiadomo, najważniejszym wydarzeniem liturgicznym Wielkanocy jest święcenie pokarmów, a w czasie, no Boże Narodzenie ma szczęście, bo chyba jednak ciągle msza pasterska, prawda, ta o północy. To jest urocze. Ale szopka jest szalenie ważna. Zresztą nie wiem jak u państwa, jak u ciebie. U mnie mój syn jest już czwartym pokoleniem, który w drugi dzień świąt chodzi i ogląda szopki. Pierwszy dzień świąt, no to się je obiad z rodziną i potem nikt nie ma na nic siły. A drugi dzień to jest taki moment ruchu. Mnie rodzice tego nauczyli, ale słyszałem, że ich rodzice też. No powiedzmy, oni mieszkali w mniejszych miejscowościach, więc jak właśnie raczej była jedna szopka, czy tam góra dwie szopki, ale w Warszawie już rodzina warszawska, no to tam wiele, wiele szopek obchodziła i my obchodzimy dalej. Gdzie jest, że tak powiem, clue? Clue polega na tym, że nasza wiara jest wiarą ludzi, no i potrzebujemy czegoś realnego. Oczywiście każdy purysta, o których tu wspomniałeś, natychmiast na mnie krzyczy, cóż bardziej realnego niż wcielenie, prawda, przeistoczenie i tak dalej. No jest, ale my też potrzebujemy tego, co żywe i namacalne, i właśnie święty Franciszek doskonale nam to pokazał, prawda? No Greccio, podobno wybudowana taka właśnie, taka szopka, jak my sobie często wyobrażamy, na pewno żywy osioł, na pewno żywa krowa albo wół, oni to umieli rozpoznać, prawda, w tej chwili. Myślę, że ludzie gubią się, nie bardzo wiedzą, co to jest. I wiadomo, że jacyś żywi ludzie, którzy tam byli i pokazywali. To jest w gruncie rzeczy to, co wiemy. List Franciszka o jego patronie, świętym Franciszku, pięknie to mówi. Ja zresztą za chwilę się na pewno do tego listu odwołamy, bo jest jeden z piękniejszych dokumentów, jaki w ogóle w ostatnich latach powstał. Ale ja myślę, że trzeba zacząć jednak od czegoś jeszcze wcześniejszego, bo nie byłoby szopek, gdyby nie było apokryfów. A po co powstały apokryfy? No apokryfy były taką właśnie wielką odpowiedzią Kościoła na to, żeby zapytać, ale jak to naprawdę wyglądało? Apokryfy, szczególnie dzieciństwa, tam jest szczególnie protoewangelie, prawda, Jakuba, tak? Które opisują nam z detalami, czasami powiedziałbym wręcz szokującymi 20 lub 21 wiecznego czytelnika, co to tam się działo. Tylko wspomnę tylko właśnie, że jest w jednej z apokryfów Ewangelii Jezus bawi się z małym Judaszem, mały Judasz gryzie Pana Jezusa w palec, Pan Jezus go zrzuca z dachu, ale go potem łaskawie ożywia. No więc właśnie taki też nastrój mamy. I właśnie tam występują te najważniejsze postacie szopki, czyli wuj osioł, bo nie czarujmy, nie Matka Boska jest najważniejsza, czy święty Józef. Po dzieciątku są wuj osioł, prawda? I my ich wszyscy widzimy. I jak się pojawia szopka, gdzie takowych nie ma, to właściwie wiemy od razu, że nie jest ona prawdziwa, że czegoś tutaj brakuje. Problem jest taki, że miałem kiedyś okazję być w okresie bożonarodzeniowym w kościele w Afryce Równikowej. Osioł był jak trzeba, ale była tam stalo jakiś gazel czy antylop czy czegoś takiego. I muszę powiedzieć, że poczułem się nieswojo, rogacizna była. Także to jest. I po prostu my sobie po prostu musimy wyobrazić. Każdy z nas chciałby wiedzieć, jak to właściwie było. I mamy sztafaż od sasa do lasa, no bo przecież mamy wysublimowane traktaty teologiczne, które tłumaczą nam wielkość tego działania, a z drugiej strony mamy kolędy, które są niczym innym, tylko głęboką teologią ludową, przełożoną na język ludu, czy wreszcie mamy pastorałki, które już są zabawą, bo też zapominamy często, czym się różni pastorałka od kolędy. I mamy wreszcie coś właśnie, co jest najbardziej urocze, czyli opis szopki w kolędzie. I ona tłumaczy, czym jest gwiazda, czym są aniołowie, że aniołowie głoszą pokój ludziom dobrej woli, którzy przychodzą. No i wiesz, że wszyscy czekają na najważniejsze, że przyjdą trzej królowie, którzy przychodzą jednak spóźnieni, prawda, dwa tygodnie, bo pasterze byli pierwsi. I to też jest coś, co w Ewangelii dzieciństwa jest opisem, prawda, że przyszli aniołowie obudzić pasterzy. W pewnym momencie nabiera jakiegoś takiego głębokiego sensu, prawda, że najpierw ubodzy was to spotkało, witać go przed bogaczami, a ciało, słowo ciałem się stało, prawda. I tutaj zaczynamy budować wielką teologię, którą przekładamy na nasze. Tak jak wizualnie, tak i słownie. Wreszcie, i tu też nie od rzeczy, jest to słowo, którego użyłeś, czyli szopka, prawda? Wszyscy mówimy, ale szopkę tu nam zrobili. No i wiemy, że jest coś śmiesznego. Teraz, proszę Państwa, to jest ciekawa rzecz, że właśnie w okresie przesilenia, w okresie tym zimowym, mamy szczególną chęć na szyderstwa. I mamy szopki, prawda, w których wyśpiewamy szopki noworoczne, prawda, ale skąd się to wzięło? Ano właśnie z tego, że przy okazji szopek bożonarodzeniowych takie igrce się odbywały, a czy ktoś z Państwa, jeżeli nawet nie miał tego na myśli, to natychmiast sobie przypomni kolędników, Herodów, którzy się przebierali w najrozmaitsze dziwne rzeczy. My w 81 nie, bośmy się troszeczkę za bardzo bali, ale w 82, jak byliśmy kolędnikami i bawiliśmy się chodząc po klatce, bo bezpieczniej, to dwóch miało przynajmniej ciemne okulary i wszyscy wiedzieli, że ten Herod...
Ale też w tamtym czasie, jak na pewno pamiętasz, żartowało się, że w tym roku chodzi kuroń z gwiazdą.
Tak jest. No więc to było tego bardzo piękne obyczaje, które zawdzięczamy właśnie przede wszystkim ludzkiej potrzebie odpowiedzi na pytanie, ale jak to tak naprawdę było?
Wracamy do naszej rozmowy o szopce. Juliusz Gałkowski w pierwszej części naszej rozmowy odmalował tak naprawdę wszystkie te źródła, dla których szopka jako przedmiot czerpie, a więc po prostu słowo, obraz, który w tym słowie się pojawia, żeby opowiedzieć, jak to dokładnie było. Taka przestrzeń, którą dzisiaj też w jakimś stopniu te cyfrowe obrazy nam zapełniają, tak? Opowieści wigilijne, już nie tylko literackie, ale przede wszystkim filmowe, najróżniejsze podejścia do tego tematu. Wszyscy, którzy się z tym mierzą, wiedzą, że nie wystarczy, nie sposób choćby najbardziej wiernie odmalowywać to, co znajduje się w samym kanonie Pisma Świętego, że trzeba coś jeszcze dopowiadać. Tutaj apokryfy są tą przestrzenią, z której wszyscy czerpią, no bo to jednak ta skromna literacka opowieść z początku Ewangelii świętego Łukasza pewnie nie wystarczy, żeby skroić z tego obrazy pełne takie, jakby to powiedzieć, najróżniejszego bogactwa, przeżyć, życia i tak dalej. To właśnie się robi przez szopkę. Ty mówiłeś o chodzeniu, o oglądaniu szopek, ale u mnie w domu się szopki robi. To znaczy się stawia, tylko powiedziałem trochę za dużym rozmachem. Nie jesteśmy takimi artystami, żeby wytwarzać co roku szopkę, ale szopka składa się z pewnych rzeczy, z pewnych elementów. I jest tutaj zresztą pewien zawsze kłopot, bo tych szopek jest kilka, aby nie okazało się, że co miejsce to szopka, to trzeba jednak dokonywać co roku jakiegoś wyboru, która z nich będzie bardziej centralnie położona, która z nich będzie miała to dla dzieci, zwłaszcza ogromnie ważne odniesienie, ale nie tylko dla dzieci, bo to nie jest dziecinna sprawa. Potem to przesuwanie trzech króli powoli, także oni akurat 6 stycznia dojdą przed szopkę. Wszystko to są rzeczy, które mi przypominają, że szopka to jest trochę rzemiosło, trochę artyzm, tak, trochę coś trzeba zrobić rękami, coś trzeba wyciąć, coś trzeba zaplanować. To jest coś, nie coś zawsze, co wyciągamy gotowego, tak jak nawet te apokryfy, o których mówiłeś, tylko to jest coś, co co roku w jakimś sensie sobie utworzymy, tak? Jakoś jedni w ten sposób, że rzeczywiście wymyślą coś i poustawiają w kościele, to jest przecież czasami jednak tworzone z różnymi pomysłami, według jakiegoś kanonu, według wspólnej podstawy, konkretne postacie i tak dalej, ale może ich kształt się będzie zmieniał, a również w tej domowej przestrzeni też coś takiego, to zwłaszcza ta jeszcze przez nas nie pohamowana dziecięca skłonność do wyrabiania sobie z prostego warsztatu czegoś powoduje, że czasami te szopki, a to z glinki jakiejś, a to nawet z plasteliny, a to z papieru, a to z czegoś powstają na naszych oczach.
Tak, w dawnych czasach, nie wiem czy lepszych, czy gorszych, ale dawniejszych, w sklepach można było kupić takie szopki, które się wycinało, które się kolorowało. I właśnie kiedy mówimy o tej prostocie ludowości, to trzeba powiedzieć właśnie o bardzo ważnym aspekcie świąt, czyli dziecięctwie. Bo szopka jest tym momentem, kiedy każdy z nas staje się jako dziecko w tym ewangelicznym słowa znaczeniu, jednocześnie staje się dziecinny, ale też takim dobrym słowa znaczeniu. Bo właśnie tak, no idziemy do kościoła obejrzeć szopki. No jest taka szopka, jeżeli chodzi z tych dużych szopek znanych, to u kapucynów, prawda, w Warszawie, ruchoma, tam, prawda, silnik musi chodzić, tam przesuwają się górale, pasterze, wszystko się tam dzieje, rusza, no ale to jest sama radość i każde dziecko prędzej czy później powinno być tam zaprowadzone i obejrzane i strasznie się cieszy i pyta się, a co to, a kto to, prawda? A przecież w tych szopkach występują bardzo ważne postacie, no ja pamiętam, że swego czasu przywijali się tam i prezydenci Stanów Zjednoczonych, o polskich nie wspominając, prawda, i różne takie lepsze i gorsze postacie. Zawsze dużym zmartwieniem jest to, czy ktoś nie będzie podobny do Heroda. Tak jak, czy ktoś nie jest podobny do Judasza, prawda, w poczcie ostatecznej. Ostatniej wieczerzy, prawda, to są bardzo, proszę państwa, fajne rzeczy. A z drugiej strony właśnie mamy szopkę domową, gdzie można zrobić, no, nie chciałbym nikogo zgorszyć, ale są przypadki i bujek między dziećmi, które to jest ładniejszy zrobił, bo w wieku lat 4-5 to jest szalenie ważne i trzeba tutaj, rodzice muszą się nieźle nagłowić. No, ale skoro już wspomnieliśmy o bójkach i rywalizacji, no to właśnie szopki krakowskie. Ja myślę, że wpisane do dziedzictwa światowego na księgę UNESCO, prawda? Właśnie dokładnie się nazywa, że szopkarstwo krakowskie jest wpisane na tą, w tej księgi niematerialnego dziedzictwa ludzkości, które UNESCO prowadzi. Różne są rzeczy, na przykład, prawda, bartnictwo, ale też szopkarstwo. I co roku przez, właśnie nie wiem od kiedy, ale od zawsze, prawda, w Krakowie na rynku stała ta najpiękniejsza wybrana w jakimś roku, można było pójść zobaczyć. Bardzo często, ponieważ to były szopki krakowskie, to do czego nawiązywała kształt szopki? No do kościoła mariackiego z dwiema wieżami nierównymi. No i one wszystkie były bogate, były złote, były wspaniałe, piękne i nie były w ogóle tymi prawdziwymi szopkami, w których ani tym miejscem, w którym urodził się Pan Jezus, bo już się zawahałem, bo nie wiem właśnie jak nazwać to miejsce. To szopka, stajenka, my mówimy, prawda, często tak elegancko, że to jest stajenka, ale jest to takie miejsce niesamowite.
Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale to z tą szopką krakowską, która rzeczywiście jest zazwyczaj jak pałac i w ogóle jak jakiś zamek i tak dalej, to jest chyba trochę tak, jeśli byśmy chcieli wyciągać z tego wielkie jakieś sensy, to jest trochę tak, jak z tym szokiem, który można przeżyć, jak się ogląda krucyfiksy z Panem Jezusem ubranym w królewskie szaty i wyglądającym zupełnie jak ktoś, kto dokładnie króluje z drzewa. Tak? Tutaj też mamy coś na kształt takiego przeczucia, że w tej stajence i w tych bardzo skromnych warunkach, które naprawdę były warunkami u narodzin Syna Bożego, jest coś z przyjścia na świat króla, tak? To jest królewskie, to jest miejsce królewskie. To tutaj jest to królowanie.
No bo nasza wiara, chrześcijaństwo, to jest religia paradoksu, prawda? Tak. Zresztą, no właśnie, przejdźmy do kolędy, prawda? Bóg się rodzi, moc truchleje. Pan niebiosów
obdarzony.
Ogień krzepnie. Blask ciemnieje. Jest. Znaczy właśnie, czyli sama kolęda pokazuje, że tej nocy dzieje się coś no, absurdalnego, prawda? Czy ktoś widział stały płomień? No właśnie w szopki krakowskie. Zresztą też myślę, że bardzo warto to odróżnić. Czym innym jest szopka, a czym innym dzieło sztuki przedstawiające scenę Bożego Narodzenia?
A to będziemy jeszcze...
Dobrze, ale żebyśmy to od razu sobie bardzo wyraźnie zaznaczyli, bo szopka właśnie ma ten element zabawowy. Bardziej bym powiedział, że ludyczny zabawowy niż ludowy, bo szopki zapewne jakieś tam pewnie dwory też zdobiły. I tutaj jeszcze jedna, taka strasznie fajna rzecz. Ja widziałem taką szopkę, proszę państwa, z Pawłem nie mamy najmniej lat, więc różne pamiętamy. To z kolei wydaje mi się, że było w Gdańsku, właśnie w katedrze oliwskiej albo w kościele mariackim. To jest ogromny kościół, prawda, o którym się chodzi, szukamy. I ta szopeczka taka naprawdę nieduża, czyli jasełka, jasła. O, kolejne bardzo ważne słowo, prawda, czyli ten żłóbek, w którym jest siano, figurka. Dwie postacie, Maryi i Józefa, wół i osioł i koniec, i wystarcza. Byłem świadkiem czegoś, co właśnie jest kwintesencją szopki, że siedziała tam, klęczała, kucała mamusia z dzieckiem i mówiła, że tu jest Pan Jezus, że tu jest jego mama, że tu jest, on się pyta, a czemu ta krowa, bo dziecko wie, co jest krowa, ale nie wie, co to jest wół, no, że to krowa, bo to było stajenko. Na co dziecko całkiem szczerze mówi, to musiało śmierdzieć. Ale słuchajcie, proszę państwa, właśnie to jest to. To jest ewangelizacja, bo też my zapominamy o tym, że ten XIII wiek, może we Włoszech mniej, ale kiedy franciszkanie przyszli do Polski w XIII wieku i dominikanie, to oni trafili do strasznie z pogańskiego jeszcze kraju. I właśnie oni wykorzystywali tą szopkę, te swoje kazania, często właśnie takie bardzo proste. I jak się tam dociera do strzępków tych kazań właśnie, czy do kwiatków Franciszka, no to odkrywamy, że to takie bajeczki dla dzieci, bo tacy, do takich ludzi było. Ale jednocześnie ta szopka ma za zadanie pokazać na coś, co jest o wiele głębsze. I tu znowu się odwołam do papieża Franciszka i jego wspaniałego listu, który on mówi, że to jest wspaniały znak. Szopka jest wspaniałym znakiem i jeżeli my zatrzymamy się, bo tak to jest z tym znakiem w ogóle, prawda? Jeżeli zatrzymamy się na samym znaku, prawda? Czyli mówiąc krótko, jak będziemy patrzeć na palec, a nie na to, co ten palec pokazuje, no to no, może i będzie to ładne, ale absolutnie nic z tego nie będziemy mieli. A jednocześnie właśnie mówię, ciekawość ta, jeżeli wzbudzimy w sobie tą dziecięcą ciekawość, że zaczniemy się dopytywać właśnie w większych szopkach, bardziej rozbudowanych, a dlaczego aniołki, prawda, dlaczego ta gwiazda taka dziwna? Prawda? Dlaczego gwiazda betlejemska? No to jak się nie jeden pyta, czy my w Polsce powinniśmy mieć żydowskie gwiazdy, prawda? Na szopce naszego polskiego Pana Jezusa. Znaczy, śmiejemy się, ale to tak jest, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że my właśnie zadajemy sobie pytania i nagle zupełnie nieświadomie, bawiąc się, wchodzimy w bardzo głębokie treści. No bo naprawdę, nie wiem... Pawle, może ty to rozumiesz? Ja naprawdę do końca nie jestem w stanie zrozumieć właśnie, co tam się wydarzyło. Prawda? Bo to jest strasznie trudne.
Powiedział jeden z wybitnych zmarłych już filozofów, Robert Szpeman, co pamiętam, ogromne na mnie zrobiło wrażenie. On w trakcie wykładu powiedział, jest to takie wydarzenie, którego właściwie nikt nie jest w stanie tak objaśnić, żeby było to objaśnieniem wystarczającym, w związku z tym jedynym komentarzem, który Kościół nam zostawia, to jest przyklęknięcie przy słowach i stał się człowiekiem. To jest niewytłumaczalne, raczej komentujemy to naszym uniżeniem niż nawet skądinąd bardzo potrzebnymi i obecnymi różnymi objaśnieniami teologicznymi.
Ja chcę powiedzieć, dlaczego powstał ten list? Papież to w pewnym momencie skomentował. Pochodzący z Ameryki Południowej, co prawda pochodzenia włoskiego, biskup przyjeżdża do Włoch, patrzy na cały świat, no bo to jest perspektywa papieża. Tak po ludzku go jedna rzecz martwi. Szopki zanikają. Zresztą to chyba jest doświadczenie nas wszystkich, że szopki zanikają, prawda? Nie wiem, proszę państwa, czy u was w domu pod choinką jest jeszcze miejsce na szopki, czy już jest zasłane prezentami podłoga, bo to jest też taki częsty widok. Szopka gdzieś z boku. Nie ma chyba domu, w którym by nie było jeszcze w Polsce szopki. No, może jakiś bardziej tacy, już bardziej ideowi, prawda, przeciwnicy wiary to nie mają, ale to taka ładna dekoracja, więc nikomu nie przeszkadza. I papież Franciszek mówi, że chciałby, żeby to zachować. I dosłownie dwa zdania z tego listu. Tym listem chciałbym wesprzeć piękną tradycję naszych rodzin, które w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie przygotowują żłóbek, a także zwyczaj umieszczania go w miejscach pracy, szkołach, szpitalach, więzieniach, na placach. To naprawdę realizacja twórczej wyobraźni, która wykorzystuje najbardziej różnorodne materiały do tworzenia małych arcydzieł piękna.
A no właśnie, małych arcydzieł piękna, małych czasami rozmiarem, czasami także może małych na miarę tego, jaka jest potrzeba, jakie są możliwości, jaki jest talent, który dopiero na przykład może rośnie w rękach młodziutkich twórców. Niemniej to dobra szkoła odnieść się do takiego klasycznego tematu. Za chwilę jeszcze porozmawiamy o artyzmie szopki, ale do tego, co powiedziałeś, jeszcze dorzuciłbym tę uwagę, że mamy też ten niezwykły przypadek szopek, jakby to powiedzieć, z zasady ruchomych, to znaczy tych, które są po prostu elementem, są scenografią misterium bożonarodzeniowego. Miałem przyjemność wiele razy w przeszłości, niedalekiej, oglądać to, śledząc postępy także własnych dzieci. A to gdzieś tam ministranci, a to gdzieś tam harcerze, a to jeszcze ktoś tam, jakaś inna grupa. To było rzeczą zwyczajną i normalną, że w czasie Bożego Narodzenia tego rodzaju aktorstwo również miało okazję się rozwijać. Nawet nie szopka w tym już takim, jakby to być bardziej ludyczno-kabaretowym wydaniu, które też ma swoje miejsce, ale szopka w znaczeniu takiej powagi dzieci, które usiłują odtworzyć.
Ty nie grałeś w Jasełkach?
Ja nie grałem w Jasełkach.
Więc ja, proszę państwa, tutaj dokonał coming outu. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez długie lata, co roku był obyczaj, że odgrywano, oczywiście dzieci pracowników odgrywały Jasełka, potem przychodził biskup Mikołaj Święty i rozdawał paczki z prezentami, które fundował Fundusz Zakładowy Pracy Społecznej. Ale co jest ważne, to ja bardzo jestem dumny, ponieważ ja przeżyłem całą karierę występowania w Jasełkach. Zaczynałem jako osiołek, który nic nie mówił. Potem byłem pasterzem. Jak już byłem starszy i ważniejszy, to byłem królem, a karierę zakończyłem jako święty Józef oczywiście. I proszę państwa, naprawdę byłem bardzo dumny. Nie wiem, ile miałem, pewnie tyle, ile mój syn teraz, ale dojście do Józefa to nie byle co, proszę państwa.
Moja córka przyniosła mi właśnie w tym roku informację o rozmowach wśród harcerek na zbiórce. Jedna z jej koleżanek wyraziła stanowczą opinię, że bycie Maryją jest bardzo rzeczą godną, ale niezbyt atrakcyjną, bo nic się nie mówi i się klęczy.
No tak.
O, dobrze. Za chwilę o artyzmie szopek. Wracamy do naszej rozmowy o szopkach. Już najróżniejsze rzeczy próbowaliśmy naświetlić, ale zostało nam jeszcze to poważne wyzwanie, o którym, Juliuszu, zacząłeś w pewnym momencie już mówić. Szopka, która nagle staje się też dziełem sztuki. Czy to nie jest niebezpieczna ścieżka? Mi się wydaje, że niedawno mieliśmy taką żywą dyskusję w mediach społecznościowych, to w ogóle był przez parę dni temat numer jeden, gdy ludzie się zorientowali, że ta szopka na placu Świętego Piotra będzie inna niż zwykle i rzeczywiście mocno odbiegająca od takiego, jakby to powiedzieć, podstawowego schematu takiej szopki, która już od lat tam bywała. Nagle się okazało, że jest trochę w innym stylu, inaczej, to ja oczywiście też jestem wśród tych zaniepokojonych, ale trochę odbijając się od tego swojego własnego zaniepokojenia, powiem, że to pewnie jest skutek zwyczajnie tego, że nagle w miejscu szopki takiej, o jakiej mówiliśmy do tej pory, nagle pojawiła się szopka, którą przygotowali artyści, którzy chcieli
Artyści coś... chrztu bardzo dawniej. Znaczy, mnie zawsze śmieszyło, kiedy słuchałem, znaczy czytałem na Facebooku te dyskusje. Bardzo bym prosił, żeby nikt się nie czuł urażony. Ja to kilkakrotnie w tych dyskusjach podnosiłem, że proponowałem, żeby zacząć od tego, żeby pojechać do Rzymu i ją obejrzeć, prawda? Okej, ja mogę powiedzieć, znaczy w momencie, kiedy ktoś ma, mówi, że po prostu mu się to nie podoba, bo jest brzydkie, to ma prawo powiedzieć tak. Bardziej mnie dziwiły te wszystkie światłe wykłady i pra, i pro, i kontra, które mówiły, o ho, ho, jakie to jest wspaniałe, albo o ho, ho, jakie to jest okropne i współczesne. No coś, co ma 50 lat, coś, co jest...
65 rok.
Tak, coś, co jest w wieku siedzących w tym studio, no nie jest taką najnowocześniejszą sztuką, prawda? Powiedziałbym tak, że mnie osobiście pewnie bardzo mocno zaniepokoiłaby, nie wiem, szopka hip-hopowa, czy coś takiego, chociaż być może młodych już nie, ale to, co jest tym tworem, to nie jest takie wcale nowe. To jest pierwsza rzecz. A drugą rzeczą to jest to, że mamy do czynienia z czymś, co po prostu ludzie, podobno nie tylko Polacy, ale wszyscy, którzy tam nawet byli, z dużą mówią, po prostu nam się to nie podoba, my chcemy czegoś innego. I uwaga, uwaga, oni mają rację, po prostu. Bo szopka jest dla ludzi, to nic nie poradzimy. Czy to jest wielkie dzieło sztuki? Ja to pamiętam jak przez mgłę, ja to gdzieś tam widziałem, więc, ale nie bardzo umiem się wypowiedzieć. Natomiast no, mamy fantastyczny nurt. Jedne z pierwszych przedstawień w ogóle sztuki chrześcijańskiej w katakumbach rzymskich mówi się, że jest przedstawieniem właśnie Matki Bożej. Czy to prawda? Do końca nie wiadomo, ale dosyć szybko się ukazuje. Zresztą trzeba pamiętać, że w ogóle sztuka, no, są dwie szkoły. Jedni mówią, że chrześcijanie od początku byli bardzo za sztuką, inni mówią, że jednak wywodząc się z nurtu judaistycznego byli przeciw. Ale w momencie, kiedy sztuka już zaczyna naprawdę bardzo mocno odgrywać rolę w kulturze chrześcijańskiej, jeszcze przedkonstantyńskiej, to jest okres ogromnych sporów właśnie o naturę Chrystusa. Nie ma sztuki chrześcijańskiej bez odniesienia się do wcielenia. Czy to będzie wtedy, czy będzie później w czasie sporów ikonoklastycznych, czy w okresie protestanckim, czy w czasach obecnych. Taka jest prawda. I teraz, jeżeli chcemy powiedzieć sobie, że to jest wspaniały temat, wspaniałe dzieło, no to właśnie sięgnijmy. Gdzie by nie popatrzeć, właściwie to Boże Narodzenie gdzieś jest. Nie znam nikogo, kto by powiedział, że nie widział obrazu przedstawiającego Boże Narodzenie. No chyba, że ty, Pawle, zamykasz. Nie? Widziałeś. I teraz tak, popatrzmy, jaka to jest różnorodność stylu. Ale zawsze wiemy, co to jest. Właściwie myślę, że tutaj ten problem nastąpił taki na placu Świętego Piotra, że jednak trochę złamano to nasze mocne przyzwyczajenie, prawda? Chociaż nie pomnę, chyba Matka Boża ma niebieską szatę, wypadałoby porządnej katolickiej Matce Boskiej być niebieskiej tam na rzutce, prawda? Wół i osioł były. No, czyli właśnie warunki zostały spełnione. I teraz tak, wiecie państwo, moim zdaniem najpiękniejsze obrazy przedstawiające Boże Narodzenie to są obrazy XVII-XVIII wieku barokowe. Pełne życia, pełne sensualności, przebogate. Oczywiście teraz państwo powiedzą zaraz, nie wiem, Duccio, Giotto, prawda, czy wymienią jakiegoś Verrocchio, czy innego wybitnego renesansowego malarza i pewnie będą mieli rację. Dla mnie właśnie barok, który uchwycił tą élan vital, prawda, w sposób klasyczny, to jest to najwspanialsze. I teraz właśnie widzimy, czy to będzie taka uboga szopka, czy wręcz na odwrót, rzeczywiście bogate. Tutaj bardzo duże znaczenie, bardzo takim fajnym tematem przy przedstawianiu Bożego Narodzenia jest Pokłon Trzech Króli, bo jest bogate, masę strojów, masę złota. To się naprawdę kalkuluje. Ale też znowu, to jest też te obrazy potrafią przedstawić ogromną głębię mądrości chrześcijańskiej. Święty Józef, jakże często gdzieś tam z boku, prawda? Wydaje mi się, że u Hugo van der Hesse z kolei on gdzieś siedzi w którejś szopce na dachu w ogóle i patrzy gdzie indziej, co jest nawiązaniem do któregoś z tekstów apokryficznych, tylko już nie pamiętam którego, ale jest w tym coś pięknego. I teraz, proszę państwa, nasza debata o tym, czy szopka powinna być ładna, czy brzydka, w ogóle nie ma nic do rzeczy, bo my mówimy o szopce, a czym innym jest dzieło sztuki. I znowu, zapewne ta wielka ceramika może się być uznana za wybitne dzieło sztuki. Nie będę na ten temat w tej chwili ani się sprzeczał, ani bronił tego dzieła sztuki. Natomiast po prostu nie było szopku. I to jest tak samo, proszę Państwa, no, gdybyśmy dali małemu dziecku jakiś obraz wczesnośredniowieczny, to też byś mu się nie podobało. My to jesteśmy mądrzy, bo my wiemy. Zresztą ja na Facebooku miałem coś takiego, że ja wrzucałem złośliwie tę dyskusję o tym, jakie to jest okropne, to szukałem tego, co jest podobne do tych ceramik, a to z hiszpańskiego właśnie wczesnego średniowiecza, a to iryjskie. No i się pytałem, czy to jest chrześcijańskie, czy nie, i strasznie się ludzie irytowali. Przecież wiadomo, że chrześcijańskie to jest wspaniała sztuka, a to jest nieufajne. Bo właśnie mówię, bo to narusza nasze nabudzenie. Mój syn strasznie nie lubi sztuki iryjskiej, mówi, że jest brzydka. No, ma prawo, jeszcze właśnie nie skończył studiów, więc ma prawo tak powiedzieć. I tu jest problem. Ale trzymając się znowu, proszę Państwa, popatrzcie, że jeżeli mówimy w ogóle o kryzysie sztuki, to jednym z największych przejawów kryzysu sztuki jest to, że nam ginie piękna ikonografia chrześcijańska. Nie bardzo umiem w tej chwili powiedzieć, znaczy na pewno są, bo artyści ciągle są i tworzą, i na pewno tworzą piękne rzeczy, ale nie bardzo umiemy sobie znaleźć, powiedziałbym odwrotnie, nie krytykujmy artystów, skrytykujmy nas, chrześcijan, jako mecenasów sztuki. Czy my zamawiamy, czy my szukamy, czy my prowadzimy debatę, jak powinno wyglądać przedstawienie Bożego Narodzenia? Tym bardziej zwróćmy uwagę, że przez całe stulecia ono było zawsze bardzo nowoczesne, w tym sensie, że przedstawiano często realia współczesnej sztuki. Więc ja mam pytanie, jak wygląda na początku XXI wieku szopka? Czy to jest szpital, czy to jest dom, czy to są uchodźcy? Wiele mamy możliwości, prawda, znalezienia takiej, ale my gdzieś zagubiliśmy, my sami chrześcijanie zagubiliśmy tą naszą wyobraźnię, jak powinna wyglądać współczesna szopka, i musimy utrzymywać ją w nurcie właśnie, czyli jasełek, wołek, osiołek, Matka Boska, Pan Józef, pastuszkowie i trzej królowie gdzieś tam spóźnieni.
Jak widać, rzecz jest skomplikowana, bo z jednej strony, tak jak mówiłeś, mamy problem mimo wszystko koniecznej różnicy między dziełem sztuki a takim, jakby to powiedzieć, przedmiotem, rzemiosło sztuki takiej pobożnościowej. Ta granica będzie zabiegała. Ona nie jest, moim zdaniem ona nie przebiega po prostu między wysokim stylem artystów a jakimś małym, definiowanym przez słabe umiejętności stylem byle jakim, tylko rzeczywiście przebiega dokładnie tak, jak między, jakby to powiedzieć, istotnymi pierwowzorami tego, czy punktami wyjścia, to znaczy między liturgią, która potrzebuje sztuki, która musi mieć wspaniałe mozaiki, musi mieć piękne przedstawienia, niekiedy minimalne, niekoniecznie zawsze eksponowane, ale rzeczy liturgiczne muszą być tym naznaczone, staraniem sztuki, a z drugiej strony jest ten konieczny komentarz, to dodanie, ten apokryf, ta pobożność również, która to komentuje, która to rozszerza i w której już ta większa swoboda także kanonu, czy komentowania kanonu jest wręcz konieczna. Ale gdzieś tam jeszcze obok tego dzisiaj mamy sztukę, która ani nie ma związku z liturgią, ani nie ma związku z pobożnością ludzi. To jest jakiś problem, którym dzisiaj się zmagamy. Sztuka, która sam nie jestem w stanie tu czegokolwiek wyrokować, ale powiedziałbym, że jest jakimś zjawiskiem, które ani tu, ani tam. Gdzieś z galerii bardziej niż z jakiegokolwiek innego obszaru właściwego, czy jakiegoś interesującego przede wszystkim ludzi, dla których ważne jest Boże Narodzenie.
Znaczy pewnie tak, tylko też trzeba pamiętać, że my w ogóle w czasach współczesnych, i to my chrześcijanie też, przerobiliśmy wiele znaków religijnych na takie zwykłe znaki kulturowe. Mało jest chyba tak skomercjalizowanych świąt jak Boże Narodzenie, prawda? Właśnie czym jest, czego świętem jest Boże Narodzenie? 12 dań, prezentów, zakupów, prawda, sprzątania, przechwalania się, co kto dostał. I to jest coś takiego. Ja dlatego strasznie kocham święto Epifanii 6 stycznia Trzech Króli, bo ono się, mam wrażenie, że ono się w ogóle nigdy nie da przerobić na święto sklepów, prawda? Świętego Mikołaja już przerobiliśmy. Wielkanoc też już właściwie mamy magię zajączka bardziej niż...
Jaja.
Tak, jaja, święto niż ten. Ale i to jest tego typu, że znowu mówimy w czasie, kiedy pojawiają się dyskusje na temat bluźnier związanych z przedstawieniem Bożego Narodzenia. No ale to jest też trochę tak, że my chrześcijanie trochę tą piłkę podaliśmy, żeby ktoś ją wkopał do bramki bluźnierstwem, bo za mało, powiedziałbym, pobożnie traktujemy nasze, za mało poważnie traktujemy nasze znaki. Anioły są aniołkami, prawda, pucułowatymi. Od zawsze były, ale nigdy jednocześnie nie były czymś tak kretyńskim, jak my chcemy teraz robić. Nie wiem, kiedy ludzie wpadli na pomysł, żeby aniołek był puszką na pieniążki, ale to jest od mojego dzieciństwa istnieje, więc zapewne nie tak wcale niedawno.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać właśnie, prawda? Więc to jest trochę mówię to, do tej dyskusji wrzucając, to jest nasza wina, ale na szczęście właśnie i znowu wrócę jak ten wariat do Franciszka, który mówi wyraźnie, on w tym liście przecież daje cały wykład znaczenia, czyli oznacza to, że możemy jeszcze nie jest wcale stracone, prawda? Możemy jeszcze strasznie fajnie dużo znaleźć. No i ja powiem tak, bardzo bym chciał zobaczyć w Polsce piękną szopkę, którą coś na miarę właśnie naszych kapucynów, bo ja wcale nie żądam, żeby ona była jakimś takim super dziełem sztuki, ale na przykład, proszę bardzo, to może niech episkopat w ramach wotum zamówi obraz.
A to jest ogromnie ważny temat tego braku konsekwentnego i w ogóle, może w ogóle jakiegokolwiek mecenatu Kościoła w dziedzinie sztuki, osobny przedmiot naszych niepokojów, a cytowany przez ciebie papież Franciszek to również ten sam papież, który się w innych swoich dokumentach upomina o kultywowanie tej via pulchritudinis, drogi piękna, jako sposobu objawiania tego, co chrześcijaństwo ma światu do powiedzenia, nie jako swój własny produkt, tylko jako depozyt, który otrzymało. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Państwu już życzyliśmy w poprzednim konwersatorium wszystkiego bożonarodzeniowego, ale teraz tyle, ile można ze świąt unieść przez dni następne. Wszystkiego dalej najlepszego. Jak zwykle Państwa zapraszam do konwersatorium w przyszłą niedzielę, jak zwykle o godzinie 13:00. A tobie, Juliuszu, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dobrej niedzieli.
Dobrej niedzieli, dziękuję. Do widzenia.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.